Dobry wieczór. Historia, jakiej nie znacie, Krystyna Różańska-Gorgolewska. I tym razem gościmy w studiu Michała Kępskiego, kuratora, historyka z Bramy Poznania, który jest autorem, współautorem książki Elektrownia Garbary. Proszę Państwa, w zeszłym roku, właściwie przez cały rok trwał projekt związany z Elektrownią Garbary, zwieńczeniem, najbardziej taką spektakularną częścią wizualną tego projektu była wystawa, która trwała od czerwca do października 2017 roku. I dlatego też spotkaliśmy się dzisiaj, żeby wyjaśnić Państwu, opowiedzieć Państwu historię niezwykłego miejsca, które niekoniecznie na pierwszy rzut oka ze swojej nazwy kojarzy się z tak szacownym miejscem jak Ostrów Tumski. Pan Michał Kępski opowie nam trochę o Elektrowni Garbary.
Dobry wieczór Państwu. Może najpierw wyjaśnię sam siebie i sam pomysł, skąd Elektrownia Garbary, bo jednak najczęściej mówimy o tym miejscu jako Elektrociepłownia Garbary. Tak też jest współczesna, oficjalna nazwa. Nazwa Elektrownia Garbary jest też nazwą trochę przeze mnie wprowadzoną, trochę prowokacyjnie, trochę sztucznie, tak żeby ująć syntetycznie całą historię tego miejsca. Ponieważ pierwotnie była to elektrownia, nowa elektrownia miejska, tak ją określano. Później przy zmianie tego przedmiotu, który produkowała elektrownia, czyli ze zmiany produkcji prądu na produkcję ciepła, nazywano ją Elektrociepłownią 1 Garbary. I żeby tak trochę eksperymentalnie, tak jak cały ten projekt był prowadzony, Elektrownia Garbary z tym dopiskiem, dopowiedzeniem dokument potencjalny, tak żeby właśnie sobie trochę pofantazjować, wymyśliliśmy tą trochę sztuczną nazwę, ale nazwę jednak syntetyczną, która ma podkreślać całą historię tego miejsca. Historia jest niezwykła z różnych perspektyw. Z perspektywy zarówno takiej bardzo lokalnej, ale także jest to projekt bardzo intrygujący z perspektywy uniwersalnej, bo pozostałości postindustrialne są częścią naszego dziedzictwa i najczęściej w polskich miastach są one w samych centrach naszych miast. Są pewnym wyzwaniem, co dalej z tymi przestrzeniami fabrycznymi, z przestrzeniami właśnie jak elektrownie, jak gorzelnie, jak je rozwijać, jak w te przestrzenie postindustrialne wkładać w nową tkankę miasta, więc te wszystkie pytania gdzieś nam przez cały projekt towarzyszyły.
Jak wyglądał początek wtedy jeszcze elektrowni Garbary w tym miejscu, bo to jest miejsce szczególne, przecież bardzo historycznie naznaczone i przez architekturę, i przez historię, przez tradycję. I nagle pojawia się tam taki budynek. To mieszkańcy Poznania tak zupełnie spokojnie przyjęli taką nową industrialną przestrzeń w takim miejscu?
Mieszkańcy przyjęli to dość niespokojnie, ale z tego względu, że byli bardzo z tego zadowoleni. To był pewien symbol nowoczesności w samym centrum miasta. Elektrownia Garbary, wielki, biały, dostojny budynek tuż obok katedry podkreślał nowoczesność, podkreślał rozwój tego miasta.
A czy znaleźlibyśmy teraz taki budynek, który moglibyśmy porównać do sytuacji ówczesnej?
Może byłby to trochę, nie wiem, budynek Bałtyku, który jest w samym centrum, przy wjeździe pokazuje, a może byłby to budynek fabryki Volkswagena, który jest też przy wjeździe do miasta, który pokazuje jednak tą rzecz pewną techniczną i pewną rzecz związaną z rozwojem właśnie techniki. Na pewno ten budynek, co było dla mnie zadziwiające, czytając wszystkie dokumenty i wspomnienia ludzi z tamtego okresu, że ta relacja między katedrą, przecież fizycznie i przestrzennie bardzo bliska. Wówczas nie była praktycznie przez nich rozumiana tak jak dzisiaj. To nie było przeszkodą, że elektrownia była blisko katedry. Jednak chyba ta relacja i to przecięcie poprzez tory i poprzez wartę trochę odsuwała od siebie te dwa budynki. Jednak mimo to na otwarciu w 1929 roku prezydent Cyryl Ratajski powiedział, że elektrownia to potężna świątynia pracy. Więc jednak ten wymiar w jakiś sposób sakralny, często też przypisywany architekturze modernistycznej i tego typu obiektom, również wówczas był wyrażony przez Cyryla Ratajskiego na otwarciu elektrowni. Także jakaś relacja między tymi dwoma obiektami na pewno istniała, szczególnie, że wówczas katedra wyglądała inaczej. Ona była jednak w tej szacie klasycystycznej i też była nie tak czerwona jak dzisiaj, z czerwonej cegły wybudowana, ale jednak w bledszych, w jaśniejszych kolorach, więc obok te dwa budynki ze sobą musiały w jakiś sposób konkurować, a na pewno elektrownia była podziwiana, była takim wielkim symbolem tego, że nastała w Poznaniu nowoczesność.
Stosunek do modernizmu, do architektury modernistycznej do teraz nie jest właściwie taki jednoznaczny, a sam budynek elektrowni w ramach tego modernizmu, jak możemy go jakoś zaklasyfikować czy ocenić?
To na pewno jest przykład wczesnego modernizmu w Poznaniu z pewnymi naleciałościami także gotyckimi. Takie interpretacje przedstawia chociażby Szymon Piotr Kubiak w książce Elektrownia Garbary, dokument potencjalny, która jest wynikiem naszego projektu, który już wcześniej wspominaliśmy. Pewne wątki tam właśnie gotyckie też się pojawiają, ale jednak główny jest to element zrytmizowany, potężny, pionowy, mówiący o tym, że jest to architektura wczesno-modernistyczna. I jest to jedna z nielicznych pozostałości, w sumie jedyny obecnie budynek przedwojenny, który pokazuje w tak dobrym kształcie, pokazuje ten wczesny modernizm. Przypomnę, że jest to rok 1929, czyli 2 miesiące po zakończeniu PWKi, która de facto sprowadziła ten nowy prąd w architekturze do Poznania. Te budynki w większości nie przetrwały, bo były tylko i wyłącznie na potrzeby czasowej wystawy budowane. Jednak elektrownia, która wówczas w 29 była elementem, którym się także w ramach PWKi chwalono. Wydano taką małą publikację o osobistościach w Poznaniu, jak zwiedzać PWK, co zobaczyć przy okazji wystawy dla wszystkich osób, które przyjechały, i tam obok katedry, obok Biblioteki Raczyńskich, obok zamku pojawiła się również elektrownia.
Czyli taka nasza wieża Eiffla to była w tamtym czasie.
Tak, to było coś, czym Poznań się chwalił, i też wiem, że bardzo często była ten obiekt zwiedzany, bo to był jeden z naprawdę nowoczesnych przykładów, jak można było wybudować taki obiekt z wyposażeniem, które było projektowane przez największe fabryki europejskie, przez Szwajcarię oraz przez Czechy. To stamtąd przyjechały te główne urządzenia, które wówczas w elektrowni były instalowane, więc ten obiekt naprawdę w latach 20. i latach 30. przyciągał wzrok większości poznaniaków, a dzisiaj też on mimochodem ten wzrok przyciąga. Dzisiaj takim dużym znakiem jest komin, który góruje nad miastem, który widać, biało-czerwony, ogromny komin z lat 70. wybudowany, który jest mocnym symbolem, który widać z wielu przestrzeni dookoła, a sam budynek przetrwał wojnę, mimo że był bardzo mocno zniszczony, to ta główna fasada do dzisiaj, fasada zaprojektowana przez Stefana Cybichowskiego, czyli jednego z radców miejskich, ale także architekta i twórcy wielu budynków, jak chociażby budynków targowych na PWC, czy szkoły handlowej w Poznaniu, czy pobliskiej fabryki Pebeco przy ulicy Głównej, to Cybichowski zaprojektował tą fasadę, która dzisiaj przetrwała i którą wciąż możemy oglądać. Mimo, tak jak wspominałem, zawieruchy wojennej, ale także mimo rozbudowy samej elektrowni. Bo trzeba wiedzieć, że projekt, który został opracowany na początku lat 20., zakładał, że elektrownia będzie się rozbudowywała. To wiele mówi nam o pewnej dalekowzroczności i o pewnej odpowiedzialności ówczesnych władz miejskich, które wiedziały, że zapotrzebowanie na prąd będzie wzrastało. Więc już na początku postanowiono, że cała elektrownia będzie się rozbudowywała etapami i poszczególne obiekty, poszczególne przestrzenie będą do niej dołączane, tak że ta elektrownia służyła de facto Poznaniowi do połowy lat 60.
A to była taka duża zmiana jakości życia przez to, że pojawiła się elektrownia w pobliżu, w sąsiedztwie, w życiu mieszkańców? No prąd oczywiście, który produkowała.
Siła i światło, bo to te dwie wartości zostały wniesione przez elektrownię. I to też jest historia w perspektywie ogólnopolskiej uniwersalna. Siła i światło. To jest spółka akcyjna, pierwsza polska spółka akcyjna z 100% polskim kapitałem, która powstała jeszcze przed w ogóle narodzeniem się państwa polskiego, jako pewna inicjatywa trójki Polaków. Ta spółka była zaangażowana w budowanie, generalnie w elektryfikację kraju. Wiele przykładów elektrowni jest wybudowanych przez siłę i światło. Przez tą spółkę, która wydawała później swoje obligacje i urosła do jednej z największych spółek akcyjnych w Polsce. I także ona wybudowała projekt elektrowni Garbary i tutaj była w to bardzo mocno zaangażowana. Ta decyzja o zaangażowaniu tej spółki świadczyła o tym, że władze miasta wybierają to, co najlepsze. Mhm. To, co wówczas pokazywało, że będzie to ta budowa stała na najwyższym z możliwych poziomów.
Ta spółka raz, że jest interesująca, także mało znana pod takim kątem historii gospodarczej, a dwa, że sama nazwa jest metaforyczna i jest przepiękna.
Warto może powiedzieć, że już pod koniec XIX wieku w Poznaniu istniały małe elektrownie jeszcze o charakterze gminnym lub prywatnym. Chociażby na Placu Wolności w jednym z kamienic była taka prywatna mała siłownia, która generowała prąd na potrzeby jednego zespołu kamienic. Także na okolicznych Jeżycach, na Łazarzu czy na Wildzie istniały małe gminne elektrownie. Ale taka pierwsza elektrownia o charakterze miejskim, czyli ta, która dostarczała prąd do całego miasta Poznania, powstała w 1904 roku na Grobli, tuż przy gazowni. Jednak ta elektrownia już od samego początku było wiadomo, że jest za mała, że nie generuje tyle prądu, jaka była potrzeba zarówno do działalności różnych fabryk, do działalności towarzystwa tramwajowego, czy do odbiorców indywidualnych, więc już jeszcze za czasów pruskich, około 1910 roku, powstały pierwsze pomysły, żeby wybudować kolejną, nową elektrownię. I ta właśnie powstała w 1929 na Garbarach, czy de facto na Ostrowie Tumskim, chociaż w nazwie jest elektrownia Garbary, powstała właśnie jako nowa elektrownia miejska i służyła do połowy lat 60., aż wybudowano elektrownię Karolin. Prąd był wówczas nie do końca tak oczywistym nośnikiem energii jak dzisiaj. To bardzo ciekawe, że w wielu czasopismach z lat 20. możemy zobaczyć reklamy urządzeń na prąd. Tak, żeby te urządzenia można było kupić, żeby z tego prądu korzystać. Sama elektrownia się reklamowała, żeby właśnie wykorzystywać prąd jako ten element codziennego użycia. Podobnie jak chwilę wcześniej reklamowano i organizowano specjalne kursy gotowania na gazie. To również nie było oczywiste, że gaz czy prąd można wykorzystywać do spraw codziennych, co z dzisiejszej perspektywy jest wręcz niewyobrażalne, żebyśmy sobie żyli bez prądu. Myślę, że mało kto z nas mógłby sobie w codziennych sprawach poradzić bez prądu, a jednak na początku XX wieku ten prąd musiał być promowany, wykorzystanie tego prądu musiało być reklamowane, więc pewnie wszyscy z początku nie wiedzieli, jak się z tym obchodzić, ale jednak jest to na tyle ważne źródło światła i siły, że bardzo szybko zostało przyjęte i prąd stał się tym elementem podstawowym elementem naszego życia.
Wspomnieliśmy tutaj w małym zakresie, ale dużą fabrykę Volkswagena. To jest miejsce pracy wielu mieszkańców Poznania i nie tylko. Jaki wymiar społeczny miało powstanie elektrowni? Czy to było takie miejsce, w którym zatrudnienie znalazło wielu poznaniaków? Czy to miało jakiś istotny wpływ na pewną strukturę społeczeństwa w Poznaniu?
Na pewno elektrownia zatrudniała bardzo dużo pracowników. Już w samych latach 30. XX wieku to było około 120-150 osób, które tam pracowały, ponieważ prąd był potrzebny do tego, żeby cały czas był dostarczany. Nie można było zrobić chwili przerwy w nadzorze nad urządzeniami, które generowały prąd i urządzeniami, które były odpowiedzialne za przesył prądu, więc dużo osób było zatrudnionych. Ale też bardzo mocno w sposób społeczny podchodziła sama organizacja elektrownia Garbary, która chociażby w latach 60. wybudowała specjalne osiedle mieszkaniowe na Ostrowie Tumskim na ulicy Bydgoskiej, gdzie wielu pracowników elektrowni mogło znaleźć sobie mieszkanie i były te mieszkania dla nich specjalnie wybudowane. Jak czytałem różne wspomnienia osób, pracowników elektrowni, czy pracowników, którzy już tam nie pracują, czy pracowników wciąż aktywnych, czy osób nieżyjących, które swoje wspomnienia wcześniej spisały, bo warto podkreślić, że o swojej historii, o historii energetyki miejskiej w Poznaniu, sami energetycy bardzo mocno dbają. Stulecie, czyli 2004 rok, wydano przynajmniej 3 publikacje, które podkreślały to, że już od 100 lat jest energia elektryczna w Poznaniu, ale także wcześniej, na 80-lecie czy na 90-lecie, specjalne publikacje własnym sumptem elektrownia wydawała. To jest bardzo ciekawa rzecz, że ta grupa dba o swoją, w jakiś sposób, tożsamość, czy dba o swoją historię. Stąd wiele wspomnień, czy chociażby opowieści o samych początkach, o tym, jak budowano, jak trwał wyścig pewien na samym początku, który z elementów pierwszy będzie zainstalowany. O tych historiach możemy przeczytać w niektórych publikacjach właśnie wydawanych przez samą elektrownię. I one pokazują wielkie zaangażowanie, bo bardzo często ci pracownicy, przychodząc w 29 roku do pracy w elektrowni, pracowali tam do końca swojego życia. Tak samo jest dzisiaj, że bardzo dużo osób, rozpoczynając pracę od najprostszego stanowiska, później zdobywali coraz wyższe etaty, kończyli na etatach kierowniczych czy dyrektorskich. To pokazuje bardzo mocno pewne zaangażowanie, pewną odpowiedzialność tych pracowników, nie tylko za swoje stanowisko pracy, ale także za to, co robią. To jest pewne poczucie, że ten prąd cały czas musi być. W czasie rozmów i w czasie pracy nad tym projektem, nad książką przede wszystkim, miałem przyjemność rozmawiać z paroma pracownikami elektrowni i bardzo często powtarzało się stwierdzenie, że prąd musi być. No po prostu, czy jest zimno, czy jest ciepło, trzeba przyjść, trzeba opiekować się tymi urządzeniami, sprawdzać, czy one dobrze funkcjonują, bo taka duża była za to odpowiedzialność. Także bardzo ciekawe jest podsumowanie strasznych przeżyć, dość traumatycznej historii związanej z rokiem 45 i walką o Poznań. I są to wspomnienia Józefa Szafrańskiego, który właśnie był na posterunku, cały czas był oddelegowany do pracy w elektrowni i na samym końcu tych wspomnień, jak już elektrownia została poddana i udało im się z białą flagą wyjść żywo z całej tej opresji, wspomniał, że umówiliśmy się z kolegami, że w pierwszej wolnej chwili od razu idziemy do elektrowni, żeby rozpocząć na nowo pracę.
Czyli jest jakieś poczucie misji wśród pracowników elektrowni.
Na pewno jest poczucie odpowiedzialności, tak bym to powiedział, i potrzeby pracy właśnie na rzecz społeczną i świadomości tego, że to, co robią, jest w jakiś sposób ważne, jest istotne, jest tym podstawowym elementem, który kształtuje nasze życie codzienne. Także to na pewno widać w wielu wspomnieniach, a poza tym rozmowy z tymi ludźmi są fascynujące i jako historyk mogłem się nauczyć przeciekawych rzeczy, jak ten prąd jest generowany, bo to dla mnie nie było takie oczywiste, ale...
No to jak jest generowany prąd?
Bardzo trudne pytanie. Chociaż sam proces powstawania prądu jest procesem prostym, de facto polega tylko i wyłącznie na uruchomieniu poprzez parę pewnych generatorów prądu, które potężnych maszyn turbogeneratorów, które ten prąd generują, bo w wyniku poruszania się pewnych przekładni w środku, to poruszanie się jest wynikiem spalania węgla i produkcji pary. Co ciekawe, te turbogeneratory, czyli te urządzenia z lat 20. i z lat 40. są wciąż obecne, wciąż stoją w elektrowni, można je tam zobaczyć, przetrwały praktycznie 80 lat i są wciąż na chodzie. Do 2001 roku jeszcze były wykorzystywane i są przewspaniałym przykładem takiego dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, bo możemy zobaczyć w elektrowni cały proces produkcji prądu. Od przywiezienia węgla, aż po to, jak ten prąd był przesyłany w nastawni i jak był kierowany w różne miejsca. To jest też niezwykłym elementem właśnie elektrowni Gerbary, że ona pokazuje cały proces technologiczny, że wciąż te wszystkie historyczne elementy zachowały się, wszystkie historyczne zabytki i urządzenia są wciąż tam obecne i można zobaczyć, jak prąd był generowany, można się tego wręcz nauczyć.
A w którym momencie elektrownia Garbary przestała funkcjonować?
Jako elektrownia Garbary, czyli jako fabryka, która produkowała prąd, przestała istnieć w latach 60. XX wieku, dokładnie 65. rok. Wówczas zmieniono produkcję prądu na produkcję ciepła, czyli generowała nam ciepłą wodę oraz parę technologiczną. Ciepła woda szła do miejskiego systemu grzewczego, mogliśmy mieć ciepło w mieszkaniach, a para technologiczna szła do pobliskich fabryk, żeby można ją wykorzystać w procesie technologicznym. Od tego czasu możemy mówić o elektrociepłowni Garbary, a funkcjonowała jako sam obiekt inżynieryjny do praktycznie 2001 roku, w którym to 2001 roku zostały wygaszone ostatnie turbogeneratory generujące właśnie ciepło, ponieważ było to już nieefektywne i produkcja prądu i produkcja ciepła na Karolinie wystarczała do zapewnienia całego systemu grzewczego odpowiedniej mocy i odpowiedniego ciepła, więc Garbary były w tym momencie już nie do końca efektywne, jeśli chodzi o produkcję właśnie prądu i ciepła.
Powiedzmy o publikacji, która jest o tyle też znacząca, że jeśli państwo by się denerwowali, że nie mogą jej dostać, bo rzeczywiście nakład nie jest jakiś porażający, to zrobili państwo rzecz wyjątkową, bo zamieścili te publikacje łącznie z wspaniałymi zdjęciami po prostu w sieci. I ona jest dostępna, jak rozumiem, bezpłatnie. Każdy może sobie z nią się zapoznać i zobaczyć, jak wyglądała i elektrownia Garbary, jej historia i pooglądać zdjęcia. Rozumiem, że i archiwalne, i... Ale nie będę już więcej mówić. Proszę samemu opowiedzieć o całą tej publikacji.
Cała publikacja jest dostępna online na naszej stronie bramapoznania.pl/nasze publikacje. Tam można całą treść zobaczyć, zarówno teksty historyczne, teksty analizujące historię tego obiektu, napisane wspaniale przez Emilię Kiecko, przez Szymona Piotra Kubiaka, czy przez profesora Mirona Urbaniaka, który skupił się na rzeczach technicznych, ale także opisujemy to, dlaczego elektrownia Garbary nazywa się Garbary, mimo że jest to Ostrów Tumski, jak już wspomnieliśmy, i dlaczego w ogóle ten obszar wybrano do usytuowania tam elektrowni miejskiej na początku XX wieku, ale także przyglądamy się właśnie samej architekturze tego miejsca i odkrywamy pewne intrygujące elementy, jak pływalnia miejska, która w 1934 została tam postawiona i która służyła poznaniakom do początku II wojny światowej. I także później, jako taki dość nieoficjalne, ale jednak miejsce wielu radosnych harcy nad wodą tej części mieszkańców Poznania jako Ciepły Rowek. To myślę, że wielu słuchaczom ta nazwa dużo powie i obudzi wspaniałe wspomnienia, bo też wiele osób o Ciepłym Rowku pamięta.
Takie miejsce, które, gdzie ciepła woda wypływała po prostu i gdzie było cieplutko, można się było kąpać właśnie w takiej ciepłej wodzie.
Tak, to jest historia dość znów lokalna, ale także uniwersalna. Lokalna, ponieważ...
Po prostu koniecznie musimy taką nazwę jak Ciepły Rowek jednak rozszyfrować do końca, żeby nie było dwuznaczności.
Oczywiście, że tak. Ciepły Rowek, czyli to miejsce, w którym wylatywała ciepła woda, czyli zrzuty ciepłej wody z całego procesu technologicznego. W tym miejscu powstała pływalnia miejska w 1934 roku. Jedna z nielicznych otwartych pływalni miejskich w Poznaniu z 50-metrowym basenem.
No to jest rzadkość.
To jest rzadkość. Z sześcioma stanowiskami i basenem o długości 50 metrów, z 5-metrową skocznią, z szatnią, z bufetem i oczywiście z podgrzewaną wodą, stąd później ta nazwa Ciepły Rowek. I była to pływalnia miejska, do której wstęp był płatny, za biletami. Można było oczywiście wejść później, nie zawsze te bilety były kontrolowane, ale jednak trzeba było kupić bilet, żeby wejść na pływalnię miejską i pobywać sobie tuż obok elektrowni.
Poznańska przedsiębiorczość tutaj już
oczywiście
daje znać o sobie.
Ale też poznański sport, ponieważ bardzo wielu sportowców tam ćwiczyło, ponieważ był to teren, w którym nie było żadnej fali rzecznej, bo to była przestrzeń zamknięta. Przestrzeń z podgrzewaną wodą, więc było komfortowo i była to najdłużej czynna pływalnia miejska otwarta w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Chociaż ta ciepła woda była także elementem, który był trudny do przełknięcia, bo latem, gdy było gorąco...
Było za ciepło.
Ta woda również była podgrzewana i było za ciepło, jak pani słusznie zauważyła. Niemniej w okresie takim jesiennym i wczesnej wiosny była to idealne miejsce, żeby można było się wykąpać czy poćwiczyć, jak właśnie te niektóre drużyny pływackie. Mamy interesujące fotografie, które właśnie pokazują ludzi kąpiących się na pływalni miejskiej tuż obok elektrowni, czy pokazujących bademajstra, czyli osobę, która pilnowała porządku na elektrowni, ponieważ tam był również oczywiście ratownik, który pilnował, żeby nikt się nie utopił. Także w pełna pływalnia miejska z pełnym wyposażeniem, tak jak mówiłem, bufet, skocznia, szatnia, wszystko tak jak trzeba. A po wojnie już nie powrócono do pomysłu organizowania tam pływalni miejskich, ponieważ już poszła technologia do przodu, można było budować takie obiekty także zamknięte, więc te otwarte były trochę, poszło lekko w odstawkę. Niemniej sama ta przestrzeń cały czas była napełniana ciepłą wodą, bo taka jest potrzeba funkcjonowania elektrowni. I tam wielu mieszkańców okolicznej Śródki, Zawad czy Chwaliszewa bardzo często przychodziło i już mniej legalnie, ale jednak korzystało z uroków ciepłej wody. A wspominałem, że jest to historia lokalna, czyli pokazująca właśnie ten nasz kontekst poznański, jak to zostało wykorzystane z całym myśleniem o poznańskiej przedsiębiorczości, ale także historia uniwersalna, ponieważ jak spojrzymy na inne elektrownie tego typu, chociażby w perspektywie europejskiej, to taki sam przykład mamy elektrowni w Berlinie, gdzie tam też powstała pływalnia miejska tuż obok elektrowni berlińskiej i też spełniała pewne społeczne funkcje. Także mimo wszystko elektrownia jest bardzo mocno związana z elementami przyrodniczymi, jak właśnie chociażby tutaj ta nasza woda.
A jak dotykamy już przyrody, czy taka elektrownia nie stanowi jakiegoś zagrożenia ekologicznego? Procesy spalania węgla?
Na pewno proces spalania węgla jest tym elementem, który bardzo mocno wpływa na nasz klimat. To jest jedna z perspektyw, które przyjęliśmy także w opowieści o całej tej elektrowni, czyli perspektywa antropocenu. Jest to koncepcja z lat 60. XX wieku, która mówi, że właśnie rewolucja przemysłowa, której jednym z elementów była także produkcja prądu, powstanie wielu fabryk, sprawiła, że dzisiaj powinniśmy mówić o nowej epoce wręcz geologicznej. Nie tylko epoce historycznej, ale także epoce geologicznej, w której widać bardzo mocny wpływ człowieka na całą otaczającą nas przestrzeń, na Ziemię, na jej warstwę geologiczną. I na pewno wykorzystanie węgla jest tutaj ważnym elementem. Z drugiej strony, przed budową tego wielkiego komina w latach 70. wielu mieszkańców okolicznych Śródki czy Ostrowa Tumskiego musiało praktycznie codziennie przy niesprzyjających wiatrach zbierać koksik i pyłek węglowy, który osiadał im na dachy, na parapety czy na chodniki, bo elektrownia kiedyś posiadała tylko i wyłącznie rząd 8 niskich kominów i one tych norm nie spełniały. Dlatego jeden wielki centralny komin musiał powstać w latach 70., żeby spełniać pewne normy ekologiczne. Niemniej jak popatrzymy na tą historię dzisiaj, to możemy zobaczyć, że wiedząc o tych wszystkich problemach ekologicznych, możemy też zobaczyć pewien potencjał w tej elektrowni, jak chociażby woda, jak chociażby wykorzystanie tej wody, która jest wodą bardzo czystą. Ona nie jest zupełnie wodą zabrudzoną, ponieważ żeby wykorzystać ten element na potrzeby technologiczne, ona była specjalnie filtrowana, specjalnie oczyszczana i była wodą bardzo czystą, która znów wracała do rzeki. Także w jakiś sposób ta elektrownia generowała czystszą wodę w rzece, w Warcie, bo była to woda zabierana z Warty. I jest to bardzo ciekawa perspektywa właśnie, żeby spojrzeć na na elektrownię od trochę innej strony. Miejscy pszczelarze jako teren postindustrialny bardzo często sobie wybierają takie obiekty jak właśnie elektrownie czy inne zamknięte fabryki, żeby tam w mniej legalny sposób, to jest najczęściej miejska partyzantka, ale jednak przywracać tą zieleń. Na jednym z moich ulubionych fotografii, które zostały opracowane na potrzeby projektu Elektrownia Garbary, dokument potencjalny przez Michała Sitę z Pixhouse'u, widać dach elektrowni, widać trochę już zniszczone szyby, które na tym dachu miały doświetlać wnętrze elektrowni, ale także widać pomiędzy tymi szybami wdzierającą się zieleń. Natura samoistnie do lekko zapomnianego obiektu samoistnie wchodzi i chce go w jakiś sposób, chce nim zawładnąć. Więc ona wciąż jest obecna w tej przestrzeni i to jest trochę kwestia też naszej perspektywy, jak można spojrzeć na taki obiekt jak elektrownia z zupełnie innej perspektywy, żeby zobaczyć te pewne wartości, które można wykorzystać i zadać sobie pytanie, jak te wartości można wykorzystać w przyszłej strukturze, w przyszłej tkance miasta, jak chociażby właśnie ten potencjał elektrowni w pewnych działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Zaraz jeszcze do tego wrócimy, ale zahaczyliśmy tutaj o komin, a jesteśmy w radiu, więc jak ja słyszę duży komin, to od razu włącza mi się taka potencjalna możliwość zainstalowania nadajnika na takim kominie. Czy ten komin był wykorzystywany do takich celów też?
Nie widziałem tam żadnego rzędu nadajników akurat na tym kominie. Myślę, że z tego względu, że był bardzo często wykorzystywany i jednak są to lata 70., także ten proces technologiczny był dość trudny, więc nadajniki mogłyby się szybko przybrudzić koksikiem węglowym, więc raczej nie.
To raczej nie. To wracamy teraz do tego tytułu może tej wystawy czasowej, która miała miejsce, przypominam, w zeszłym roku, Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny. Potencjalny. Proszę mi powiedzieć, jaki jest los teraz tego miejsca i jaki będzie potencjalnie jego los w przyszłości. Mhm. Czy już coś wiemy, co się stanie z takim pięknym, jak już się dowiedzieliśmy, jednak zabytkowym budynkiem industrialnym? Czy on zostanie skomercjalizowany, czy zrównany z ziemią?
Na razie nic nie wiemy, ale też na potrzeby tego projektu nie starałem się dowiedzieć, powiem wprost w ten sposób, ponieważ uznałem, że to jest zadanie zupełnie kogoś innego, a nie instytucji kultury, która ma się opiekować dziedzictwem tego miejsca. I tworząc tą na pozór dziwną zlepkę dwóch słów, czyli dokument i potencjalny, czyli coś, co de facto nie istnieje, co dopiero się tworzy, chciałem też zwrócić uwagę właśnie na sam fakt, że ta elektrownia dopiero, jej historia się rozpoczyna. Mimo, że ma już prawie że 90 lat, to wciąż są elementy, które można wykorzystać. I tutaj w haśle dokument potencjalny odwołuje się do takiej koncepcji z lat 2000 Arieli Atzulay, izraelskiej metodolożki i badaczki, do koncepcji historii potencjalnej, która właśnie oznacza możliwość spojrzenia na przeszłość z różnych perspektyw, czy chęć spojrzenia na przeszłość z takich kompletnie innych niż klasyczne perspektywy. Akurat Ariela Atzulay analizowała konflikt izraelsko-palestyński i w swoich badaniach starała się znaleźć te elementy, które są dla tego konfliktu zupełnie inne, czyli starała się znaleźć to, co łączy te dwa narody. Przykłady współpracy, czy fotografia akurat, bo na tym przykładzie, na tym nośniku Atzulay pracowała, pokazać fotografie, w których te dwa narody ze sobą współistnieją. Więc ta koncepcja historii potencjalnej oznacza pewną rekonstrukcję pewnych marzeń, pewnych niezrealizowanych możliwości, które na różnych etapach rozwoju danego miejsca były możliwe, ale jednak nie zostały zrealizowane. I właśnie biorąc w jakiś sposób tą perspektywę myślową do spojrzenia na historię tego obiektu, staraliśmy się w ramach wystawy i później w książce pokazać, jakie wartości, czy jaki przestrzeń do rozwoju ta elektrownia posiada. I tak jak mówiłem, jest to na pewno przestrzeń do rozwoju, jeśli chodzi o kwestie ekologiczne. To bardzo mocno podkreśla profesor Ewa Rewers w naszej rozmowie i wywiadzie w książce, mówiąc chociażby o tych pszczelarzach, czy o terenach nadrzecznych, które można zrekultywować i które, znając dzisiejszą naukę, można spokojnie na coś bardzo ekologicznego przeznaczyć. Ale także ten potencjał elektrowni ma dużą możliwość do pokazania pewnych zmian czy pewnych wyzwań w paradygmacie, jeśli chodzi o samą konserwację obiektów historycznych, bo stawia paradygmat konserwacji w trochę innym świetle niż najczęściej o tym myślimy. Bo najczęściej, jeśli mówimy o konserwacji, to myślimy o historii sztuki, to myślimy o rzeźbie, to myślimy o obrazach, które są jednak czymś jednostkowym, które podkreślają tą wartość autora, a w przypadku obiektów industrialnych możemy do tego podejść zupełnie inaczej. Jednak czym innym jest zabytkowy samochód, a czym innym jest zabytkowe dzieło sztuki. W jakiś inny sposób możemy do tego podejść, właśnie myśląc, że jednak ten zabytkowy samochód można przerobić, można zmienić, można coś do niego dobudować, zachowując pewien szkielet czy pewną konstrukcję tego obiektu, zachowując pewną historię tego samochodu, ale jednak zmieniając i wykorzystując go na współczesne potrzeby. Właśnie w ten sposób myśleliśmy i myślimy o historii tego obiektu, szukając tej konstrukcji, tego, co jest najważniejsze w tym obiekcie, i wiedząc, że jednak historia może przyczynić się do rozwoju tego miejsca, może być tym czynnikiem, który jeszcze bardziej pozwoli na to, że ta przestrzeń się rozwinie i będzie ważniejszą przestrzenią, bo naznaczona jakąś historią, czymś, co w przeszłości zostało zrealizowane i coś, co ma pewne wartości właśnie przez sam fakt bycia elementem sztuki architektonicznej czy elementem sztuki inżynieryjnej.
Jest wiele przykładów bardzo udanych na to, że można zaadoptować taką właśnie postindustrialną architekturę i przestrzeń w zupełnie innych celach, bardzo często na przykład artystycznych również. Wspomniał pan o pszczołach i o wydzielającej się zieleni, ale jeśli pan puszcza tak w wodze wyobraźni i fantazji i zna pan już przecież doskonale to miejsce, to co pana zdaniem najlepiej by się tam odnalazło właśnie?
Będę konsekwentnie...
To jest niezobowiązujące pytanie.
Będę konsekwentnie pomijał to pytanie, ponieważ uważam, że to jest właśnie kwestia puszczania wodzów fantazji i później pewnej odpowiedzialności, żeby to zrealizować. Na pewno zwracam uwagę, żeby podchodzić do tego typu obiektów z pewną wrażliwością na sam teren, z wrażliwością na krajobraz, na historię tego miejsca, ale także z pewną odpowiedzialnością za ludzi, którzy na tym terenie akurat w tym wypadku pracują. Tam nie ma osób, które zamieszkują elektrownię, ale są to pracownicy, którzy są bardzo mocno związani z tym obszarem i to właśnie te dwa elementy, czyli odpowiedzialność i wrażliwość, to jest coś, co pozwala nam puścić wodze fantazji i pomyśleć, co dalej z tą przestrzenią może się stać, bo możliwości jest bardzo dużo i one zależą tak de facto tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni, a także później możliwości zrealizowania tych elementów. Taka przestrzeń, jak obecnie elektrownia Garbary, nie jest przestrzenią do końca nieżywą. Bo często myślimy o przestrzeniach postindustrialnych jako o przestrzeniach, w których się nic nie dzieje. Tam de facto dzieje się bardzo dużo. Przychodzą ludzie, którzy chcą może trochę nielegalnie, może trochę na wyrost zrobić fotografię, gdzie się coś tam wciąż dzieje, gdzie wchodzi właśnie ta przyroda, żeby tą przestrzeń zaadoptować na swoje potrzeby, więc to jest taka przestrzeń w pewien sposób tylko i wyłącznie zawieszona, gdzie jej funkcja historyczna nie jest już sprawowana, ale jeszcze nie wiemy, jaka będzie przyszła funkcja i to de facto od nas zależy, a także od społeczeństwa, co można wypracować do takiej przestrzeni, jakie są nasze potrzeby, zwracając uwagę na pewną wrażliwość w podejściu do tego typu miejsc.
No, obecnie budownictwo jest na takim poziomie, że znacznie częściej i łatwiej jest zdecydowanie coś na przykład zrównać z ziemią i postawić na tym terenie coś nowego, niż po prostu dbać o to, co już na tym terenie zastaliśmy. Ale jak rozumiem, pana zdaniem elektrociepłownia Garbary zasługuje na to, żeby ten główny szkielet jednak pozostawić, już chociażby ze względu na architekturę.
Na szczęście nie jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, ale także zdanie konserwatora zabytków, który część elementów wpisał do rejestru zabytków i ta jedna fasada zaprojektowana właśnie przez Stefana Cybichowskiego, ta pierwotna fasada modernistyczna jest chroniona również prawnie przed zburzeniem, a także pewne elementy związane z maszynami, które są w tej przestrzeni, są również wpisane do rejestru zabytków i one są chronione prawnie, więc mam nadzieję, że nie wszystko można zburzyć, że pewne elementy warto zostawić i je wykorzystać po to, żeby wzmacniać wartość tej przestrzeni. A to, co dookoła, jest kwestią też pewnej kompozycji, pewnej wyobraźni, żeby je w jakiś sposób dobrze dograć do tego, co jest historyczne i co jest wpisane do rejestru zabytków.
A powiedzmy sobie jeszcze, jaka jest powierzchnia elektrowni? Żeby już ta nasza fantazja mogła rzeczywiście pracować na pełnych obrotach?
Elektrownia jest posadowiona na cyplu rzecznym, także jest to dość trudny obiekt o powierzchni bodaj, chociaż mogę się lekko mylić, ale wydaje mi się, że około 10 hektarów jest to obszar, także też nie jest to jakiś bardzo duży obszar.
Jest nad czym fantazjować.
Ale jest nad czym fantazjować. Jest też to teren trudny, bo tak jak wspominałem, jest to cypel rzeczny, więc z dwóch stron jest otoczony rzeką i jest to teren podmokły, który w latach 20., dokładnie w 26 roku został bardzo mocno wzmocniony palami, tak żeby można było posadowić sam budynek elektrowni, także nie jest to do końca stabilny i taki pewny grunt, jednak jest nad czym fantazjować i jest też bardzo ciekawa przestrzeń dookoła, bo tutaj mówimy cały czas o tych latach 20., ale jednym z miejsc, które znajduje się na terenie elektrowni, jest też fragment twierdzy Poznań i Wielka Śluza, która także przetrwała i która także jest, jeden z przyczółków tej śluzy jest tam wciąż obecny, także jest chroniony prawnie w ramach ochrony konserwatorskiej. i mówi o trochę innym etapie rozwoju Poznania, trochę innej historii, bo właśnie historii pruskiej i tej historii fortyfikacyjnej. Element bardzo mało znany, ale także element bardzo ważny dla całego systemu obronnego Poznania, ta właśnie śluza, wielka śluza. Ale także mamy z drugiej strony, po drugiej stronie rzeki, ogródki działkowe. Tamtą społeczność, która tam mieszka i która także jest bardzo ważnym elementem, który jest w relacji do elektrowni, który na pewno także warto wykorzystać, myśląc o tym zapleczu społecznym i o tej warstwie społecznej tego miejsca i rozwoju tego miejsca.
Ja myślę, że dobrym podsumowaniem będzie zwrócenie Państwu uwagi na ten piękny komin biało-czerwony, który góruje cały czas jeszcze troszeczkę nad miastem, jest widoczny z wielu punktów Poznania, żeby Państwo się już nie zastanawiali dłużej, cóż to za komin. To jest komin, który należy do elektrowni, ciepłowni Garbary, którą, rozumiem, można na poły teraz jak gdyby nielegalnie zwiedzić, bo nie ma pełnego dostępu do tej elektrowni, że można tam wejść jak gdyby legalnie, pozwiedzać, oglądać te różne urządzenia, fasadę czy wnętrza tej elektrociepłowni. No i tutaj mamy kolejną jednak dobrą wiadomość i rozwiązanie potencjalnego państwa problemu, bo jest publikacja, przypominam jeszcze raz, że te publikacje można uzyskać, zapoznać się z nią. Właśnie, panie Michale, proszę przypomnieć nam, gdzie?
Na naszej stronie internetowej, czyli www.bramapoznania.pl. Tam są wszystkie odnośniki do naszych publikacji, gdzie możemy znaleźć pełen tekst książki o elektrowni.
Brama Poznania bardzo dobrze i wspaniale dba o to, żeby poznaniacy mogli pamiętać o swojej historii i o niej nie zapomnieć i jeszcze pogłębiać sobie wiedzę na jej temat. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję panu Michałowi Kępskiemu, historykowi z Bramy Poznania, za przyjęcie zaproszenia do programu Historia, jakiej nie znacie.
Dziękuję bardzo.
I dobranoc.